Sławomir Łagonda, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie i Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Stargardzie są naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pięć nastolatek zginęło w piątek podczas zabawy w escape roomie w Koszalinie. Mimo, że strażacy dotarli na miejsce bardzo szybko, niestety nie udało się ich uratować. Zlecone przez ministra Joachima Brudzińskiego kontrole spowodowały zamknięcie kilku escape roomów w Polsce. Rodzi się więc pytanie, które zadają sobie dziś pewnie wszyscy. W jaki sposób odbierane są tego typu miejsca?
No przede wszystkim takie pomieszczenia należy traktować jako miejsce użyteczności publicznej. Jeśli jest to pomieszczenie, gdzie mają przebywać ludzie, to są pewne wymagania ochrony przeciwpożarowej, jak i również wymagania budowlane, czyli trzeba spełnić pewne warunki, żeby takie pomieszczenie było dopuszczone do użytkowania i było bezpieczne dla użytkowników.
Jakie to są warunki?
No tu nie będziemy chyba w tak krótkim czasie opisywać tych warunków, bo tych warunków jest bardzo dużo i w zależności od rodzaju obiektu. Natomiast jeśli obiekt jest nowo budowany, przebudowywany, to są odpowiednie zapisy, które trzeba wykonać. A w przypadku, gdy jest to obiekt zaliczany do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi, również taki projekt budowlany powinien być uzgadniany z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej i wszystkie rozwiązania związane z możliwością ewakuacji, czy z konstrukcją tego obiektu, czy pomieszczeń są uzgadniane. My natomiast jako Państwowa Straż Pożarna wtedy sprawdzamy taki obiekt pod kątem, czy wykonawstwo jest zgodne z projektem i taka opinia wtedy od nas idzie do nadzoru budowlanego, który daje pozwolenie na użytkowanie obiektu.
A to jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo osób, które będą z danego obiektu korzystały.
No przede wszystkim to gwarantuje to, że rozwiązania techniczno-budowlane, jak i również przepisy ochrony przeciwpożarowej są zapewnione w momencie odbioru takiego obiektu.
Bo czasami nam się wydaje, że ta kartka, która się pojawia, wyjście ewakuacyjne, jakaś droga ewakuacyjna, to jest po prostu no, coś na wszelki wypadek, ale nie przywiązujemy bardzo często do tego zbyt dużej wagi.
No, z tego wynika, że tak. No, zawsze trzeba pamiętać o tym, że osoba, która pierwszy raz jest w takim obiekcie, może miejmy taki nawyk, wchodzimy do obiektu nieznanego nam, to rozgonimy się właśnie na te znaki, które będą nam pomocne w razie zagrożenia, czyli na znaki, które nas pokierują do odpowiedniego wyjścia ewakuacyjnego lub rozejrzyjmy się i pomyślmy sobie, co ja zrobię w przypadku, gdy nastąpi jakieś zagrożenie. Czy jestem w stanie sam sobie pomóc i z tego pomieszczenia opuścić.
Tutaj strażacy po obecności na miejscu tragedii w piątek w Koszalinie stwierdzili wiele zaniedbań. Tu oczywiście nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale co pana zdaniem i to, o czym mówią też wszyscy, czego tam brakło?
No trudno mi się wypowiadać naprawdę, nie byłem tam na miejscu, nie znam tego obiektu. Ja myślę, że musimy poczekać na czynności, które są prowadzone przez prokuraturę. One na pewno wyjaśnią te sprawy i wykażą, jakie były zaniedbania w tym obiekcie, ale to jest naprawdę, no my tutaj z tego miejsca nie jesteśmy w stanie tego ocenić.
Czy Straż Pożarna przeprowadza rutynowe kontrole w różnych obiektach? Czy są one tylko uzależnione od tego, że akurat miejsce otwiera się, wtedy musi być ta decyzja Straży Pożarnej, ta informacja ze Straży, czy po prostu, nie wiem, czekamy na jakiś sygnał, ktoś zaprasza Państwa do siebie. Jak to wygląda?
Wygląda to w ten sposób, że my planujemy kontrolę w danych obiektach na cały rok. Oczywiście są pewne wskazania, jeśli chodzi o kontrolę tych obiektów. Te wskazania są przez Komendę Główną, jak i Komendę Wojewódzką, w zależności od tego, jaki jest wzrost zagrożenia pożarowego w danych obiektach pod kątem jakiegoś globalnego zagrożenia, które może wystąpić. Jak i również w międzyczasie również mamy zgłoszenia, ale te zgłoszenia jest trudno zaplanować, czyli na bieżąco wykonawcy, inwestorzy zgłaszają się do nas w celu uzyskania stanowiska lub opinii, jeśli chodzi o nowo budowane czy przebudowywane obiekty lub też obiekty, które zmieniają sposób funkcjonowania, czyli gdy następuje zmiana ich sposobu użytkowania.
W Stargardzie również jest escape room, miejski escape room działający przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym. Czy ten obiekt był dotychczas kontrolowany?
No tu jest nowy obiekt, całkowicie jest to obiekt muzealny, który w 2013 roku był oddany do użytkowania i tu oczywiście z naszej strony nastąpił również taki odbiór techniczny tego obiektu i tutaj w tym zakresie żadnych zastrzeżeń nie było. No możemy tutaj świadczyć, ponieważ muzeum funkcjonuje i wtedy nadzór budowlany no, nie jest w stanie wydać pozytywnej opinii na użytkowanie obiektu, jeśli nasza opinia będzie negatywna.
A czy już po tej piątkowej tragedii na zlecenie ministra Joachima Brudzińskiego była przeprowadzona kontrola?
Tak, zgodnie z poleceniem ministra, a później komendanta głównego i komendanta wojewódzkiego, w piątek przeprowadziliśmy taką kontrolę, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego pomieszczenia. Ta kontrola nie wykazała żadnych uchybień.
Panie dyrektorze, myślę, że teraz czas na pytanie do pana. Czy w takim razie użytkownicy stargardzkiej atrakcji, zwanej Escape Room, mogą czuć się bezpieczni?
Myślę, że na pewno tak, dlatego że jest to, tak jak wspomniał pan komendant, obiekt nowy, oddany w czerwcu 2013 roku. On spełnia wszystkie oczekiwania z monitoringiem wizyjnym włącznie. Przypomnę, że w ogóle idea Escape Roomu, jak wszyscy wiemy, narodziła się stosunkowo niedawno, kilka lat temu. Nasz stargardzki Escape Room został już w 2016 roku doceniony przez National Geographic, który wymienił 7 najważniejszych i najbezpieczniejszych w sumie też escape roomów w Polsce i na 6. miejscu znajdowaliśmy się my, jako jedyna atrakcja zachodniopomorskiego.
Czyli jest w pełni bezpieczna. Jest jeszcze jedno pytanie, które zadają często osoby, które nie miały okazji skorzystać z tego typu atrakcji, zwanej w naszym języku pokojem zagadek. Czy to rzeczywiście jest tak, że nie możemy z niego wyjść, jeżeli nie rozwiążemy tych zagadek i nie znajdziemy klucza?
Po pierwsze, dosłownie jakby tłumacząc nazwę angielską, to znaczy tyle, co pokój ucieczki, także pokój, z którego trzeba w jakiś sposób uciec. Mowa tu oczywiście, tak jak pani wspomniała, o rozwiązaniu zagadki, jednak w każdym przypadku powinno obowiązywać zasady. Te zasady powinny być znane zarówno osobom, które przychodzą do takiego escape roomu, jak i oczywiście osobie prowadzącej, która przebywa w bezpośredniej bliskości z tymi osobami. To znaczy jest opiekunem.
Czyli one nie zostają same, zamknięte i
Oczywiście w tym pokoju one są same, natomiast to nie znaczy, że one nie są w jakiś sposób kontrolowane. I właśnie w naszym przypadku jest tak, że po pierwsze jest monitoring wizyjny. Osoby mają do dyspozycji określone kartki z informacjami, które są potrzebne. Pomocy w tym momencie także mogą zrezygnować, że definitywnie przerywają to escape room i osoba, która się opiekuje, no, że tak powiem, zamyka całkowicie postępowanie i osoby są wypuszczane. Po drugie, też te osoby, które opiekują się, pomagają w jakiś sposób, także ten kontakt jest non-stop. Są oczywiście różnego rodzaju rozwiązania, bo są mikrofalówki, jest właśnie ten wizyjny sposób komunikacji, ale przede wszystkim jest to, tak jak wszyscy dobrze wiemy, zdrowy rozsądek tego wszystkiego. Tak jak ja wspominałem, te obiekty nasze, ten obiekt nasz jest nowy. Ten escape room nie odbywa się w jakimś pomieszczeniu, które jest odcięte całkowicie od funkcji takiej typowo publicznej. Nie odbywa się w serwerowni, nie odbywa się w węźle energetyki cieplnej, tylko odbywa się na sali ekspozycyjnej, która jest normalnym pomieszczeniem, gdzie w godzinach zwiedzania funkcjonują ludzie.
Rodzi się więc kolejne pytanie. Co jest największą przeszkodą w spełnianiu wszystkich wymogów bezpieczeństwa? Czy to zwyczajne zaniedbanie, brak wiedzy, brak pieniędzy? Pana zdaniem, panie Sławomirze.
No tu można dwojako do tego podejść, bo na pewno i brak pieniędzy, czyli może nie pieniędzy, ale chęć zaoszczędzenia na bezpieczeństwie ludzi. My podczas swoich różnego rodzaju odbiorów, różnych obiektów, niekoniecznie akurat takiego typu, no spotykamy się z tym, że inwestorzy albo ich brak wiedzy takiej dogłębnej decyduje o tym, że chcą coś obejść, tak? Chcą obejść przepisy, chcą zastosować inne środki, chcą zastosować inne wyposażenie, natomiast nie zwracają do końca, jakby nie mieli świadomości, że to, co jest w projekcie, jest najważniejsze, ponieważ możemy być pewni wtedy, że odpowiednio jest to zaprojektowane, odpowiednie uzgodnienie z specjalistą i podczas już przygotowania takiego pomieszczenia, takich obiektów, możemy mieć pewność, że to jest bezpieczne. Natomiast chęć jakby zaoszczędzenia tych elementów lub nieświadomości, że niespełnienie tych warunków może stwarzać zagrożenie, tu jest chyba ten największy problem.
Czy rzeczywiście te procedury są tak trudne? Bo tutaj aż się ciśnie takie pytanie.
No nie, no procedury nie są trudne. My z swojego zakresu, no jeśli są inwestorzy, oczywiście tacy, którzy zgłaszają swoje obiekty, mają wszystko dobrze przygotowane i nie ma tu żadnego problemu. Z naszej strony staramy się sprawdzić wszystko możliwe, co jest do sprawdzenia. Niejednokrotnie pewnie i tutaj będą jakieś uwagi do nas, że jesteśmy za bardzo szczegółowo, podchodzimy do pewnych rzeczy, ale w takich przypadkach my musimy podchodzić szczegółowo, bo każdy element, który jest związany z dopuszczeniem do użytkowania takiego obiektu, no jest ważny. Zresztą mamy tutaj przykład, tak, naoczny, że my myślimy, że się coś może nie wydarzyć u nas, a generalnie no, może tak się zdarzyć, że coś jednak będzie.
Panie dyrektorze, czy rzeczywiście było tak trudno spełnić te wymogi? Bo tu jeszcze poruszamy jakby kwestię tych własności prywatnych i tych publicznych, bo pan jest dyrektorem muzeum, więc zarządza jakby publiczną instytucją, w której ten escape room funkcjonuje. Ale jakie są pana doświadczenia?
No, doświadczenia są takie, że przede wszystkim to nie tylko escape room, który funkcjonuje w Basteji, bo przecież oprócz normalnego zwiedzania mamy też urodziny w muzeum, czyli ci najmłodsi, właśnie jeszcze młodsi niż uczestnicy escape roomu, funkcjonują w muzeum w określonych grupach. My na przykład przestrzegamy bardzo mocno zasad, żeby te grupy nie były za duże. To znaczy, to jest maksymalnie do 15 osób, nie więcej. Jeżeli mieliśmy przykład ostatniej soboty, kiedy urodziny były przeprowadzane i osoby zainteresowane musiały przeprowadzić urodziny dwa razy, ponieważ grupa była tak duża,
że... A państwo się nie zgodziliście na to?
Nie, bo się po prostu nie zgodziliśmy na to. To jest kwestia przestrzegania pewnych zasad, pewnych konsekwencji i po prostu pracy odpowiedniego zespołu.
Właściciele escape roomów z całej Polski wystosowali specjalne oświadczenie, w którym czytamy: w naszej działalności dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie graczy jest i zawsze będzie najważniejszym priorytetem. Deklarujemy współpracę z organami państwowymi. Czy pana zdaniem taka deklaracja wystarczy? Czy ona rozwiąże problem?
No, to sama deklaracja jest tylko dobrą wolą. Tak to traktuję. I kwestia jest tego rodzaju, że po prostu powinniśmy przestrzegać tych wszystkich zasad i powinniśmy być w stosunku do odpowiednich przepisów prawa budowlanego, ale przepisów przeciwpożarowych i wielu, wielu innych, odpowiednio konsekwentni i przede wszystkim również w wyciąganiu pewnych wniosków.
I to nie mogą być puste słowa.
Na pewno.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi był Sławomir Łagonda, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, a także Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Stargardzie. Dziękuję.
Dziękujemy.